Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj cykl, na który czeka każdy widz z podróży bez paszportu, moglibyśmy powiedzieć Meissnerologia stosowana. Ze mną Marek Meissner. Dzień dobry Panie
Dzień
Marek.
dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
To jeszcze na początek dla tych słuchaczy, którzy pytali, jak się Pan czuje?
No cóż, nie było to ciekawe, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
Mamy również nadzieję, więc życzenia ode mnie i od słuchaczy dla Pana. Zachęcam Państwa.
Dziękuję bardzo.
Tak, zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć kciuk. Ostatnio miałem spotkanie z ludźmi, którzy zajmują się YouTube'em, więc podobno to jest ważne, żeby mówić, żeby zasubskrybować ten kanał. Na ile to się przełoży, to już Państwo decydują. Mówi Pan, że Pan się czuje nieźle. A jak się czuje Viktor Orban?
Viktor Orban w tej chwili przewyższa zdecydowanie Aleksandra Łukaszenkę, choćby dlatego, że Aleksander Łukaszenka milczy, a Viktor Orban mówi. I to, co mówi, można powiedzieć, że powoduje u nas naprawdę opad szczęki. Na przykład mamy z dzisiejszego wywiadu nieoceniony Dominik Hej wybrał kilka takich perełeczek. Na przykład, weźmiemy udział w unijnych zakupach amunicji, ale przekażemy ją naszym żołnierzom, a nie wyślemy Ukrainie. Oczywiście tu jest pewien problem. Mianowicie 50% z tej amunicji musi trafić na Ukrainę, więc jest to tak zwana mowa do ciemnego ludu węgierskiego tym razem. Następna, a to już jest to, co powiedział, ale tutaj nie Dominik Hej, tylko bomba. Bombę odpaliła Nexta TV, to trzeba byłoby sprawdzić, bo Ukraińcy czasem mają tendencję do takiego lekkiego zakrzywiania, ale tutaj to już jest bomba. Stwierdził, że kraje Unii już są blisko dyskusji na temat wysłania sił pokojowych na Ukrainę. No po prostu bomba, prawda? To znaczy, ja już od dawna mówię, że istnieją różne, nazwijmy to, inicjatywy, zwłaszcza ze strony rosyjskiej, dotyczące prób zamrożenia tego konfliktu, ale ta to już jest naprawdę jazdą po bandzie. Bo Rosjanie nawet nie usiedli do stolika i nawet więcej nie zamierzają do tego stolika usiąść. I tu bardzo ciekawa taka dygresyjnie, taka króciutka wymiana zdań między Prigożinem a Girkinem. Prigożin powiedział: dajcie mi amunicję i dajcie broń, ja w ciągu tygodnia zdobędę Bachmut. Girkin, ale nie powiedział w ciągu jakiego tygodnia i którego roku. Więc sceptycyzm ogólny jednak panuje także w Rosji. No jeżeli chodzi o Węgry, to panie Mateuszu, musimy tutaj pewien określony blok mieć na uwadze. To nie tylko są Węgry, to jest w dużej mierze Turcja, to jest także częściowo Austria i nazwijmy to blokiem prorosyjskim. Austria, gdzie właśnie niedawno był prezydent Zełenski w ostatnim kraju Unii, który odwiedził tu była bardzo nieprzyjemna historia, ponieważ wyszli posłowie skrajnej prawicy z FPÖ, z sali obrad, demonstracyjnie wyszli, kiedy on przemawiał i oświadczyli, że przemawiał człowiek oskarżony o zbrodnie wojenne, co jest czystą narracją rosyjską. Nic takiego nie miało miejsca i potem przewodniczący parlamentu Żeleńskiego za to przepraszał, ale wiadomo już, w którą stronę steruje część austriackiej sceny politycznej. Tu należy powiedzieć jedną sprawę. U nas się bardzo często mówi, że Austriacy są jak Niemcy. Nie. Austriacka scena polityczna jest bardzo przesunięta w prawo. Gdyby patrzeć na tamtejszych socjaldemokratów, to oni są tak jak prawicowi populiści gdzieś w Niemczech, znaczy tacy prawicowo-liberalni populiści gdzieś w Niemczech, jak prawe skrzydło FDP, nazwijmy to. Natomiast cała reszta lokuje się na prawo, a z taką partią jak FPE to już wręcz na bardzo prawo, to już jest jak AfD. Także to w związku z tym determinuje politykę Austrii i nie ma co się dziwić, że pani minister Knajls tańczyła z Putinem i u Putina się potem pojawiła w Rosji. Teoretycznie Austria jest neutralna. Pamiętajmy o tym, że w większości znanych nam powieści szpiegowskich, Le Carré, prawda, nawet Ladlam, no, występuje ta Austria, no oczywiście nasz Tom Clancy, występuje ta Austria jako, zwłaszcza Wiedeń, jako miasto szpiegów. Dużo jest w tym prawdy, bardzo dużo. Tam penetracja rosyjska była niesamowita i ta penetracja odbija się też na scenie politycznej austriackiej, przy czym właściwie niezbyt dobrze wiadomo, czy to jest na skutek rosyjskich pieniędzy, czy rzeczywiście część austriackiej sceny politycznej to tutaj widzi Austrię jako taki pomost między Zachodem a Wschodem i różne tego typu majaki austriackie, nazwijmy to po imieniu austriackie gadanie, są, prawda, w Austrii popularne. I to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o prawą stronę sceny politycznej, to nawet bym powiedział, że bez rosyjskich pieniędzy ona jest prorosyjska, bo ona sobie wyobraża tą Austrię jako most. A teraz dodajmy do tego drugą część układanki, Węgry. Węgry bardzo często w formie Austro-Węgier, duża część austriackiej sceny politycznej, uwaga, popiera część węgierskich rewindykacji terytorialnych, ponieważ one nie mają nic wspólnego z Austrią. I jeżeli były jakieś dwa powiaty w Austrii, które kiedyś były węgierskie i o których ewentualnie rewindykacje w ramach Wielkich Węgier Viktor Orban, zwany dyktatorem, mógłby się do tego skłaniać, to szybciutko została sprawa wyciszona. Natomiast na mapie Wielkich Węgier, pamiętajmy, jest 362 km kwadratowe należące do Polski. Także Wielkie Węgry mają dużą pretensję do ziem także polskich. Także tutaj bym taki mały przytyk, małą szpilkę w stosunku do tych, którzy tak rozumieją to Trianon i to węgierskie, i ten węgierski ból duszy, no bo przecież my straciliśmy Kresy. Tylko, że no cóż, nie byliśmy do ostatniej chwili sojusznikiem III Rzeszy. Węgry były.
Tak jest.
Jeżeli chodzi natomiast o ten blok, to mamy tutaj taką układankę. Układanka, która się nazywa Turcja i Szwecja wstępują do NATO. Jeżeli chodzi o Szwecję, to Turcja zaakceptowała tutaj fińskie wejście do NATO. Z tego względu, że Szwecja obiecała wprowadzić surowszą ustawę antyterrorystyczną, znaczy Szwecja, Finlandia obiecała wprowadzić surowszą ustawę antyterrorystyczną, którą i tak zamierzała wprowadzić ze względu, uwaga, nie broń Boże, działania ekstremistów islamskich, ale działania Rosji. A konkretnie, no cóż, pamiętamy, w zeszłym roku w lutym był taki nalot szwedzkiego wywiadu oraz szwedzkiego kontrwywiadu na pewną posiadłość znajdującą się 12 kilometrów od poligonu i bazy wojskowej wojsk fińskich. Znaczy mówię szwedzkich, tutaj cały czas mi się ta Szwecja miesza, ale tu chodziło o Finlandię, bazy wojsk fińskich. I tutaj Finowie wykryli ni mniej, ni więcej, tylko bardzo dobrze działającą stację nadawczą, takie małe centrum szpiegowskie, rozpoznania. Kupił to rosyjski biznesmen, oczywiście on się tam potem w ogóle nie pojawił. I prawda, skonfiskowano to, podobno aresztowano dwie osoby, które w tej chwili cały czas są w trakcie śledztwa, co wiedziały o tym. I tego typu rzeczy zdarzały się w Finlandii dosyć często. Stąd się pojawił pomysł na ustawę antyterrorystyczną. Ta ustawa ma być przyjęta. Przy okazji dopisano do niej akapit, że dotyczy to także działań ekstremistów islamskich. No to zupełnie Turcję usatysfakcjonowało, choćby dlatego, że w parlamencie fińskim w Eduskuncie nie ma kurdyjskich posłów, a w Szwecji są. I w związku z tym Turcy zgodzili się na przyjęcie Finlandii do NATO. No ale teraz mamy problem szwedzki. Problem szwedzki, który jest bardzo duży, dlatego że Turcy żądają niemożliwego, między innymi wydania im ludzi, których oni uznają za kurdyjskich terrorystów, ale ci ludzie mają paszporty szwedzkie. Mało tego, żądają wydania posłanki do Riksdagu, Kakabawę, która sama niczym specjalnym się nie wsławiła, nazwijmy to po imieniu, jest bardzo często kłodą u nogi w Riksdagu i w dużej mierze popiera działania Rosji, no ale jest urodzona w Szwecji. No, szwedzki paszport ma, no to niemożliwe. No, w żadnym kraju byłoby to niemożliwe, żeby wydawać własnego obywatela, bo obcy kraj uważa, że jest ekstremistą. No i tak jest w wielu przypadkach tych żądań tureckich.
Czyli
Czyli
podsumowując, tak.
Turcja ma pewien hak na Szwecję, ale teraz, uwaga, mamy Węgry. Węgry, które powiedziały, że Szwecja krytykuje Węgrów, że Szwecja uczestniczyła w mechanizmie zamrażania środków unijnych dla Węgrów. 26 innych krajów Unii też uczestniczyło. I że w ogóle Szwedzi mają złe zdanie o Węgrach.
Tam pojawiło się nawet, że Szwedzi z wyższością się.
Patrzą na tak, no to właśnie to było te złe zdanie o Węgrach.
Tak.
Zdaje się, z tego co dochodzi do mnie ze Szwecji, to zdanie jeszcze będzie gorsze, ponieważ na przykład szwedzkim naukowcom, którzy popierają Viktora Orbana i politykę Węgier, nie przedłuża się angaży w Szwecji. I na ogół patrzy się teraz na Węgrów, powiedzmy, bardzo źle albo jeszcze gorzej. Będą mieli w Szwecji problemy, a szwedzka biurokracja potrafi obrzydzić życie. No dobrze, to teraz wiemy, że Turcy są na nie, bo mają swoje powody, Węgrzy są na nie, bo nie mają żadnych powodów, ale są na nie, bo nie. No to dlaczego tak się dzieje?
Tak
Przyczyną
jest.
jest Rosja. Przyczyną jest Rosja. Przyczyną jest Rosja, a dokładnie to, co Rosja na tym zyskuje. Wyobraźmy sobie ewentualny konflikt fińsko-rosyjski. 1305 kilometrów granicy, to sobie to łatwo wyobrazić, prawda? Niekoniecznie w stylu ostrzelania wsi Manilla, jak to było w 1939, ale jakoś tam. NATO, artykuł 5. No ale jak pójdzie zaopatrzenie? Tylko przez tą cienką linię z Norwegii. Ze Szwecji trzeba by się było dogadywać, bo Szwecja nie jest w sojuszu. Szwecja, owszem, tutaj jest tworzona interoperacyjność, starają się Szwedzi, stara się NATO, ale nie ma żadnych oficjalnych dokumentów. Samo w drugą stronę. W 2015 roku, o czym Szwedzi bardzo dobrze pamiętają, a ja to też mam z tyłu głowy, jako mieszkający przez dłuższy czas w Szwecji, po prostu poseł znany nam do Dumy Państwowej, nieżyjący już Żyrinowski, stwierdził nie mniej, nie więcej, że Gotlandia to istino ruska ziemia. No, świetnie, prawda? To też Rosjanie sobie roszczą prawa do Gotlandii, a Sołowiew znany nam i znana nam Skabiejewa stwierdzili, że to jest co za problem przejąć Bałtyk, zajmujemy Gotlandię w tydzień. Takie rzeczy stawiają oczywiście szwedzką armię, szwedzką opinię publiczną na nogi. Toż to jest kolebka Szwecji w dużej mierze. będą o to walczyć, no ale jest wyspą. Teraz sobie wyobraźmy rosyjską inwazję na Gotlandię. Artykuł 5 wchodzi? Nie. Pomoc taka jak na Ukrainę, prawda? Wojska NATO nie wejdą, bo Szwecja oficjalnie w NATO nie jest. Same problemy. Same problemy i to stworzone przez Węgry i przez Turcję. Ja myślę, że jakoś Szwedzi się z Turkami dogadają. Gorszy problem wbrew pozorom będzie z Węgrami. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem Viktor Orban przekroczył cienką czerwoną linię. On jest w tej chwili po prostu zakładnikiem Moskwy. Dlaczego? Tu można domniemywać. Tu są różne przypuszczenia. Między innymi dotyczące brata Orbana, który do tej pory jest wspólnikiem w chorwackiej firmie handlującej bronią, także handlującej bronią tą pochodzącą ze wschodu. I ta firma ma na koncie bardzo dziwne zlecenia dla państw afrykańskich i być może łamanie amerykańskiego embarga. Tak się mówi. Być może były też tam inne sprawy. Mówi się o tym, że bardzo wiele dokumentów na tą firmę i na samego Orbana, który podobno miał brać udział w interesach brata, ma Siemion Mogilewicz. No, znany gangster, bardzo znany, kiedyś prominentny członek mafii lubercowskiej, czyli jednej z najsłynniejszych i pierwszych mafii rosyjskich. W tej chwili zupełnie na wolności, nikt go nie zaczepia. Być może coś tam jest z prawdy. W każdym razie domniemywam, i to jest chyba na jakichś przesłankach oparte rozsądnych, że będzie bardzo trudno skłonić Węgry do zaakceptowania członkostwa Szwecji w NATO, o ile nie zgodzi się na to Rosja, to znaczy nie przestanie jej to być potrzebne. A myślę, że dłuższy czas nie przestanie.
Ciekawe wątki, rzeczywiście. To była też ważna noc właściwie, o ile dobrze pamiętam, w tureckim parlamencie, także tutaj działo się.
No działo się zdecydowanie. Tam było do ostatniej chwili, nie było wiadomo, czy ta Finlandia zostanie zaakceptowana i podobno interwencja Erdogana tutaj bardzo dużo zmieniła, ale żebyśmy się tak nie cieszyli, to członkowie opozycji tureckiej też w dużej mierze są przeciwnikami członkostwa Szwecji, byli przeciwnikami członkostwa Finlandii w pakcie. To nie jest takie proste. Tam fobie antykurdyjskie są ponadpolityczne.
A o Kurdach była audycja, więc zachęcam Państwa do tego, że w zeszłym tygodniu pojawiło się z panem Krzysztofem Strachotą tam właśnie o irackim Kurdystanie i obecności Kurdów w Iranie oraz samej Turcji. Tak jak pan Marek wspomniał, dzisiaj w nocy, wczoraj, późnym wieczorem projekt ustawy o zatwierdzeniu protokołu akcesyjnego Finlandii do NATO został właśnie przyjęty przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji. I jeżeli jesteśmy przy Zgromadzeniu Narodowym, to dzisiaj prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przemawiał z orędziem właśnie do swojego Zgromadzenia Narodowego i nawet zaproponował format natychmiastowego rozejmu na Ukrainie. Nie wiem, czy pan obserwował.
Tak, obserwowałem to i proszę spojrzeć na dwie sprawy. Znienacka. Łukaszenka proponuje format rozmów, przerwania ognia, zawieszenia broni, po czym naraz znienacka odzywa się Orban a propos sił pokojowych na Ukrainie. Mało tego, inicjatywa pokojowa nagle wybucha w parlamencie austriackim. Nie łączy się to ze sobą? No raczej się łączy. Ale to wszystko ma pewien moskiewski stempel. Ale dlaczego to Łukaszenka zrobił? Dlatego to Łukaszenka to musiał zrobić, ponieważ bardzo złe i nieprzyjemne wrażenie uczyniło stwierdzenie Putina o tym, że taktyczna broń nuklearna będzie rozlokowana na Białorusi. A gdzie to uczyniło takie złe wrażenie? I tu wszyscy będą zdziwieni. Na Białorusi. Ponieważ wszyscy, z tego co wiemy, wszyscy tam zrozumieli, że Rosjanie osłonili się Białorusią i wystawili ją na pierwszy odwetowy atak ze strony NATO. Powiedzmy szczerze, na Białorusi po cichu zawrzało, zwłaszcza w domach. Łukaszenka musiał coś zrobić, bo za moment naród by mu wyszedł na ulicę. Pod hasłem, dlaczego wystawiasz nas na sztych NATO i dlaczego robisz z nas tarczę dla Rosji. On wiele nie może. Myślę, że ta sprawa z rozlokowaniem taktycznej broni nuklearnej to była odpowiedź Putina na wizytę Łukaszenki w Pekinie i na to, że on próbował wywalczyć trochę niezależności kosztem Rosjan. I teraz powiedzmy sobie jedno. Był w Moskwie Xi, prawda? Rozmawiał i była o tym mowa, że nie będzie broni nuklearnej w konflikcie ukraińskim. Minęły 2 tygodnie, Putin ogłasza dokładnie coś odwrotnego. Czyli broń nuklearna ma trafić na Białoruś. Szczerze mówiąc, to jest to przynajmniej drugi policzek wymierzony Chinom przez Rosjan i osobiście policzek wymierzony Xi. Jeżeli on mówi o rozlokowaniu broni nuklearnej, podczas kiedy 2 tygodnie wcześniej powiedział Xi, że tego tematu nie ma, to jak to odbiorą Chińczycy? Wiadomo, jak odbiorą. Dostaw amunicji nie będzie. Nie będzie żadnych rozmów na temat, jak to ładnie ujął Girkin, chińskiego lendlizu. Wbrew pozorom, co widzimy dosyć dobrze w tej chwili, w stosunkach rosyjsko-chińskich iskrzy. To się pokrywa oczywiście deklaracjami o przyjaźni, o poparciu, no ale umówmy się. Jaki jest tego praktyczny efekt? Żaden. Mało tego. Irańska ropa ma płynąć do Chin na skutek porozumienia z Arabią Saudyjską, bo tam byli Chińczycy jako protektor tego porozumienia. I ta irańska ropa ma zastąpić częściowo ropę rosyjską. Ja bym powiedział, że tutaj mamy taką małą eskalację kopniaków z obu stron, a nie współpracy. Gdzie będzie szukała Rosja pomocy, tego wsparcia? No w Korei. W Korei Północnej. W Korei Północnej tutaj Maciek Lisowski bardzo słusznie zwrócił uwagę na pociski rakietowe koreańskie, zwłaszcza to, co oni uważają za pociski najnowszej generacji, czyli taktyczne KN-23. Tutaj ja bym dodał od siebie amunicję wszelkiego typu, zwłaszcza odłamkową burzącą i dodałbym od siebie też tutaj dwa typy pocisków, które są w tej chwili w próbach Koreańczyków. One mają, u Koreańczyków one mają nieoficjalne oznaczenie DIF i to są pociski taktyczne o zasięgu ponad 700 kilometrów. Pytanie oczywiście, jak to będzie pasowało do rosyjskich nośników. Czy oni będą musieli kupić z koreańskimi, a to są rzeczy no, dosyć przestarzałe, no ale być może będą musieli. Jak to będzie pasowało do rosyjskich koncepcji taktycznych i operacyjnych, ale moim zdaniem, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi, a konkretnie informacje docierające z Korei Północnej wskazują, że tam się zaczął głód, to w zamian za dostawy żywności, głównie ryżu i pewnie zboża, Koreańczycy sprzedadzą Rosjanom wszystko. Technologie także. No mamy tutaj przykład wyraźny z drugiej strony. Mamy to, że ożywiły się koreańskie grupy hakerskie, co wyraźnie jest związane z próbą zdobywania pieniędzy dla reżimu. Czy znowu jest z reżimem kiepsko i trzeba wspomóc, prawda? I tudzież te masowe wstępowania studentów do armii, żeby rodzina wyżyła i nie zginęła z głodu. To samo, to samo. Czyli będą dostawy, moim zdaniem to już jest tylko kwestia czasu, kiedy Ukraińcy przejmą taki transport albo też składzik z amunicją koreańską. Bo wyraźnie rosyjskie zakłady zbrojeniowe nie nadążają.
No.
Natomiast od Chińczyków bym się nie spodziewał, tu wyraźnie coś iskrzy i tu wyraźnie się nie mogą po prostu dogadać z Rosjanami, czy raczej może Rosjanie z nimi. Może też bardzo podziałało to, że media chińskie tak ostentacyjnie nazywały Rosjan młodszą siostrą. Wejść Rosjanom na ambicje, kiepski pomysł.
Rzeczywiście głód w Korei Północnej to jest duży problem, więc on też jest ważny w tej całej opowieści, bo nawet doniesienia medialne, że Korea wysyła do prac polowych swoich żołnierzy, nawet przywódca Korei zaapelował do armii, by to ona była taką siłą napędową właściwie w zwiększaniu produkcji żywności. Nawet widziałem obrazki, że te lotniska koreańskie zamieniały się w szklarnie. Rzeczywiście Korea jest ważna, bo jak pan Marek wspomniał, Rosja podobno prosi Koreę Północną o broń. Ale wracając jeszcze do Chin, wiem, że dzisiaj jest wizyta Hiszpanów akurat w...
Tak, Sancheza.
To jest ciekawy wątek. Co Hiszpanie w Pekinie mają robić? Rozmawiać o Ukrainie?
Tak, między innymi będą rozmawiali o Ukrainie. I tutaj taki bardzo ciekawy wątek się nasuwa, przypuszczenia z samej prasy hiszpańskiej, że Sanchez jedzie w imieniu Unii wysondować, na ile tak naprawdę Xi jest gotów wspierać Rosjan. I to by się zgadzało. To by się zgadzało, bo znaczyłoby to, że Unia też widzi, że tak nie do końca te stosunki rosyjsko-chińskie są jednoznacznie harmonijne, a nawet niejednokrotnie dobre. Próba takiego lekkiego wbicia klina między Rosję a Chiny, to by się bardzo przydała. Na pewno będzie rozmawiał też o różnego typu umowach i o sankcjach, bo coraz bardziej Amerykanie się skłaniają do sankcji, a z Amerykanami na pewno pójdzie Unia Europejska, więc tutaj przyjedzie Sanchez zapewne i z marchewką, i z kijem. Spodziewałbym się, że ta wizyta nie będzie bardzo szeroko omawiana. Więcej, zostanie wydane mnóstwo dyplomatycznych ogólników na ten temat. Dlaczego? Bo większość tych rozmów będzie się działa za zamkniętymi drzwiami.
Ciekawe. Panie Marku, sytuacja na froncie, Bachmut, Awdijiwka, tak biorąc pod uwagę.
Mamy interesującą kwestię, bo z jednej strony mamy tutaj informacje ze strony niemieckich korespondentów, że to jest rzeźnia pod Bachmutem i pod Awdijiwką. Z drugiej strony, owszem, było 80 ataków w ciągu ostatnich 2 dni, ale to były po pierwsze ataki grupami szturmowymi. Po drugie, Rosjanie nie poprawili do końca swojego położenia. W Bachmucie nie zdobyli tego kontestowanego wybiegu dla psów. My się z tego kontestowanego wybiegu dla psów śmiejemy, ale jak się okazuje, ten wybieg dla psów jest cholernie ważny, ponieważ jeżeli się tam umieści artylerię, to można ostrzeliwać drogę zaopatrującą Bachmut. Dlatego cały czas są walki o ten nieszczęsny wybieg dla psów, który swego czasu był jeszcze parkurem dla koni. Ale to już tak na marginesie. Natomiast tutaj no, jednoznacznie mamy sytuację, w której idą fale ataków i kontrataków rosyjskich i ukraińskich. I nie mamy żadnego rozstrzygnięcia. W Awdijiwce Rosjanie posunęli się o 200 metrów. Stracili dosyć sporo ludzi i przynajmniej 8 czołgów. potwierdzonej liczby utraty BNP i KTO nie mamy, ale podobno kilkanaście, sporo ludzi z mobików. No i właściwie żadnego rozstrzygnięcia, aczkolwiek Ukraińcy twierdzą, że w Awdijiwce potrzebne są bardzo posiłki z tego względu, że ludzie są zmęczeni, a ataki rosyjskie idą przez cały czas. W Bachmucie mamy ataki od południa. Te ataki się nie udały od strony cmentarza. Wiemy, że od północy cały czas trwają walki nie tylko o ten wybieg dla psów, ale także o posunięcie się w kierunku drogi. Przynajmniej jakieś 200-300 metrów tutaj Rosjanie, to jest kontestowane, jak to się mówi, czyli podejrzewam, że to jest ziemia niczyja. I w związku z tym cały czas trwa po obu stronach ostrzał artyleryjski. Natomiast z tego, co wiemy od Ukraińców, no to ostrzał artyleryjski w Awdijiwce jest tak ostry, rosyjski, że nie został tam cały ani jeden dom. Moim zdaniem w Awdijiwce powtórzy się sytuacja z Mariinki, czyli po jednej stronie będą Rosjanie, po drugiej Ukraińcy, a całe centrum będzie ziemią niczyją.
Ale ja już widziałem, że sprzęt, czołgi, o których pan wspomniał, już nacierają, już są na miejscu, tak jakby.
To nie jest, to jest powiedzmy tak, ja bym bardzo, bardzo był sceptyczny wobec wszelkich filmów, które i wszelkich informacji, które mają tutaj taki timestamp z dzisiaj, sprzed chwili, bo wiadomo, że takich rzeczy się nie daje. Co wiemy? Wiemy, że jest ostrzał bardzo precyzyjny i dosyć silny rosyjskich punktów oporu i posterunków na Zaporożu. Przy czym to jest ostrzał bardzo precyzyjny. Ukraińcy dosyć oszczędzają amunicję, ale pociski trafiają, demolują Rosjanom linie obronne. W związku z czym są cały czas na grupach w Telegramie, zwłaszcza na Grey Channel, Prigozina, Wagnerowców, stwierdzenia, że lada moment nastąpi tam ofensywa ukraińska. Bym się tego nie spodziewał. Czołgi są prawdopodobnie tutaj w Awdijiwce nawet mieliśmy taki epizod, że ukraińskie czołgi ocaliły w sumie pluton atakowany silnie przez Rosjan. Tylko że nie wiemy, ponieważ to był film, to nie wiemy, z jakiego okresu on pochodził. Wiemy, że po stronie ukraińskiej w Awdijiwce są czołgi, że jest to prawdopodobnie przynajmniej kompania albo dwie. Natomiast co do reszty, powiedzmy tak, Ukraińcy trzymają karty przy orderach. Rosjanie też nieszczególnie się wychylają. I tu mamy ciekawą sytuację. Z tego wszystkiego, co Rosjanie mówią, to widać, że oni są nastawieni na aktywną obronę. Na aktywną obronę rozbudowują pozycje obronne, mówią: zatrzymamy Ukrów na naszej obronie, ruszymy do kontrataku i to będzie nasza ostatnia kontrofensywa. Tylko że jak się przyglądam Ukraińcom w rozlokowaniu, temu, jak są szkolone te siły, to ja widzę, że one też są szkolone do aktywnej obrony i do powstrzymania Rosjan na rozbudowanych liniach obronnych i wyprowadzeniu własnego kontrataku. Ano, jeżeli obie strony są nastawione na aktywną obronę, no to co z tego wynika? Z tego wynika, że będziemy mieli bardzo dużo mocking attacks, ataków pozorowanych, które mają zmusić przeciwnika do odkrycia się, wyjścia i kontruderzenia. Ja myślę, ale to już po raz pierwszy się zdobędę na przewidywanie czegokolwiek, że sprowokować mogą się dać Rosjanie. Ale zobaczymy.
Tak. Dzisiaj rozmowa, też ważny dzień, bo dzisiaj mija pierwsza rocznica wycofania się Rosjan z Buczy.
Tak.
Te obrazki, które oglądaliśmy rok temu, tragiczne obrazki. I chyba w związku z decyzją, nawet ostatnią MKOL-u, chyba niewielu nie nauczyło to elit, nie przekonało niektórych.
Cóż, powiedzmy po aferach korupcyjnych w MKOL-u i FIFA mam jednoznaczne zdanie na ich temat. Money talk, money talk.
Austria, Węgry, orędzie prezydenta Białorusi, niektórzy mówią samozwańczego prezydenta, sytuacja na froncie, pan Marek Meissner. Bardzo dziękuję za dzisiejsze
Dziękuję
spotkanie.
bardzo.